troszkę ochłonąć po wystąpieniu naszej siostry. Było takie poruszające. Bardzo dziękujemy, naprawdę. To było coś takiego, czego było nam potrzeba akurat na ten moment. Rzeczywiście dotyka serc. I tak sobie właśnie myślę, a ja za chwilę wyjdę i będę musiał mówić o tych ziemskich sprawach takich, bo Bóg ma dla nas swoją drogę. Dla każdego. Każdy ma tą drogę swoją, którą idzie. I zanim dojdziemy właśnie do tego domu, do naszego Pana, gdzie będziemy się z Nim razem radować, spotka nas wiele różnych rzeczy po tej drodze. Trudnych, z którymi musimy sobie radzić. I wierzę w to, że kazanie na nabożeństwie jest właśnie taką, takim pouczeniem, takim wskazaniem na różne rzeczy, z którymi musimy sobie poradzić jakoś, żeby się nie poddawać, żeby nie być zniechęconym, ale żeby trwać przy Panu. Bo tak jak słyszeliśmy, Bóg jest z nami zawsze i chce z nami być, ale trudności też są i one nie odejdą na bok, one też będą do samego końca. Dlatego dzisiaj chciałbym mówić o upamiętaniu. Powstaje takie pytanie, czy chrześcijanie potrzebują upamiętania? Wiecie, tak mi się wydawało, że w Kościele tak mało mówi się o upamiętaniu. Wydaje nam się, że już jesteśmy nawróconymi ludźmi, zbawionymi, więc my nie musimy się upamiętać. Że to słowo to raczej dotyczy ludzi z zewnątrz, ze świata, że musimy do nich mówić, upamiętajcie się. I tak czasami tak słyszeliśmy na pewno takie slogany, kiedy żona zrozpaczona mówi do swojego męża, który jest taki, jaki jest, upamiętaj się, chłopie, dokąd idziesz? Albo matka do syna, synu, upamiętaj się, bo źle skończysz. Kojarzymy takie stwierdzenia, że takie słowa padały, tak? Więc jak to jest z nami, chrześcijanami, ludźmi wierzącymi? Czy my nie musimy się w niczym upamiętać, że my jesteśmy już na takiej wspaniałej drodze, że Bóg nas prowadzi i w ogóle wszystko już jest z górki? Czy jednak też powinniśmy się zastanowić nad tą drogą, jaką idziemy? I czy nie powinniśmy spojrzeć w lustro i tak sobie zadać to pytanie, czy ja nie potrzebuję upamiętania w jakiejś sprawie, w jakiejś dziedzinie życia? Czy we wszystkim jestem poddany Bogu tak na pewno i już wszystko jest dobrze? Biblia bardzo dużo mówi na temat upamiętania i o dziwo mówi do ludzi wierzących. I to jest niezwykła rzecz. Zobaczmy Dzieje Apostolskie na początek. Drugi rozdział, 38 werset, 2:38. Cały drugi rozdział opowiada o zesłaniu Ducha Świętego i o kazaniu Piotra w dzień zesłania Ducha Świętego. I ten 38 werset mówi, kiedy Piotr wygłosił kazanie, które było płomienne, było skierowane do Żydów, wierzących Żydów, którzy przyjechali do Jerozolimy na modlitwę, żeby się modlić na święto. Byli poruszeni tym, co się wydarzyło, bo ten szum, te języki, których rozumieli to, co mówią ci Galilejczycy, było dla nich poruszające. I wtedy wygłosił Piotr to niezwykłe kazanie i mówił do Żydów z pism, mówił z proroctw Joela, gdzie oni wiedzieli, co Piotr mówi. Oni to znali, oni z pewnością kiwali głowami, że tak, masz rację, dobrze mówisz, tak? Więc kiedy wysłuchali tego wszystkiego i powiedział im o Mesjaszu, zdziwili się tym wszystkim, wręcz troszeczkę się zaniepokoili i zapytali, co mamy robić w takim razie. I tutaj w tym 38 wersecie Piotr mówi do nich, upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Upamiętajcie się i dajcie się ochrzcić w imię Jezusa. Może dodam tutaj, że Piotr mówił tutaj do Żydów. Oni nie mieli wątpliwości w istnienie Boga. Wierzyli w Boga, natomiast Mesjasza nie. I tutaj Piotr właśnie mówi, upamiętajcie się i dajcie się ochrzcić w imię Jezusa. Zatem mamy tutaj przykład, że Bóg mówi o upamiętaniu do ludzi też wierzących. Ale jest jeszcze ciekawa historia z 5 rozdziału Dziejów Apostolskich o Ananiaszu i Safirze. Na ogół, kiedy słuchamy tej historii, bo jest tam mowa o tym, że zrobili coś, za co umarli. I traktujemy to, no tak, zrobili tak, umarli, okej. Ale zauważcie, że kiedy wcześniej troszeczkę, w czwartym rozdziale już czytamy, że u tych wszystkich wierzących było jedno serce, jedna dusza i nikt z nich nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Nie było też między nimi nikogo, który by cierpiał niedostatek, ci bowiem, którzy posiadali ziemię albo domy, sprzedając je, przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży i kładli u stóp apostołów. Czyli Ananiasz i Safira byli wierzący. Oni się nawrócili, dlatego sprzedali swój dobytek i przynieśli pieniądze do apostołów. Ale co zrobili? Zataili o części. Dali tylko część i powiedzieli, że za tyle sprzedali to. Patrząc takim ludzkim okiem, tak od w świecie, można by powiedzieć, no cóż, przecież takie małe kłamstewko, takie niedopowiedzenie zrobili tylko, przecież nic takiego się nie stało, no przecież dali im pieniądze, tak? Ale zobaczcie, jaki Bóg jest sprawiedliwy. Bóg jest święty i nie da z siebie szydzić. Dlatego ujawnił to, żeby pokazać, że nie przejdzie żaden najmniejszy grzech. Nie ma takiej możliwości, dlatego że Bóg jest święty. I to jest lekcja dla nas, żebyśmy nie traktowali pewnych rzeczy małe kłamstewko, takie niedomówienie, taki drobiazg. Nie ma takich rzeczy u Pana Boga. 100%. Mówiliśmy o tym niejednokrotnie. 100% chrześcijaństwa, nie 99. 100%. Musimy być oddani Bogu w 100%. I ten przykład powinien nam właśnie pokazywać, żeby takich drobiazgów, jak my moglibyśmy to określić, nie ma u Pana Boga. Jest szereg wersetów, które mówią na ten temat dużo. Kiedy Pan Jezus zaczął nauczać, zobaczmy sobie do Ewangelii Marka, to jest pierwszy rozdział, 15 werset. Pan Jezus mówi tak: wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże. Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Mamy uwierzyć Ewangelii, dobrej nowinie. Mamy za tym iść i mamy się upamiętać, zmieniać życie. Ja myślę, że takie upamiętanie to nie jest jednorazowa rzecz. To nie jest coś, co dzisiaj się upamiętałem, jutro już zapomniałem, że się upamiętałem. To jest coś, co musimy robić na co dzień, badać swoje serce. Dokąd zmierzamy? Czego się trzymamy? Co jest dla nas w życiu najważniejsze? W drugim rozdziale też Ewangelii Marka, a w 17 wersecie czytamy o tym, że, tylko wcześniej trzeba wyjaśnić to, że uczeni w piśmie spośród faryzeuszów widzieli, że Jezus jest z grzesznikami i z celnikami. No i dlaczego On z nimi przesiaduje i z nimi ma czas, tak? Jezus, usłyszawszy to, że im nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, co się źle mają, nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych, lecz grzeszników. Jezus przyszedł do tych, którzy szli jakąś swoją drogą inną. Ja myślę, że też trzeba by zwrócić uwagę na całą historię narodu izraelskiego w tamtym okresie czasu chociażby, że wszyscy ci grzesznicy, celnicy byli jak gdyby ludźmi drugiej kategorii, że jak gdyby na pierwszym planie byli kapłani, faryzeusze, uczeni w piśmie i ci ludzie jak gdyby wydawałoby im się, że oni już tacy są i dla nich nie ma jakiejś większej nadziei, czegoś lepszego, tylko tak musi być. Jezus tu przyszedł do nich pokazać im, że oni są ważni. W oczach Boga każdy jest ważny. Jeśli ktoś z nas czuje się właśnie taki niechciany, niepotrzebny, to jest w błędzie. Musi wiedzieć o tym, że Jezus umarł za niego na krzyżu, żeby go zbawić. I musi się tym kierować w życiu, musi o tym pamiętać, nigdy nie zapominać w obliczu właśnie różnych trudności, że ktoś się wynosi ponad innego, jest ważniejszy. Dla Pana Boga tak nie jest. Pan Bóg traktuje nas wszystkich tak samo. Tak samo nas kocha, nic nie można do tej miłości dodać, nic nie można zmienić. W liście do Koryntian mamy też bardzo dobry przykład na temat takich właśnie doświadczeń, kiedy apostoł Paweł zakładał zbór w Koryncie, pisał do nich listy, ponieważ ten zbór składał się z różnych społeczności. Tam było bardzo wiele z całego świata, można by tak powiedzieć, ówczesnego, bo nie tylko Żydzi tam byli też i Grecy, i oni wnosili do kościoła swoją kulturę. I można by powiedzieć, że powinni pójść za Jezusem, to co głosił Paweł, i jak gdyby odrzucić wszystko inne, ale to gdzieś tam w nich funkcjonowało. To nie jest coś, co można było całkowicie raz odrzucić i zapomnieć. Gdzieś to funkcjonowało, w związku z czym były różne tarcia. I zobaczcie, w pierwszym liście do Koryntian, Paweł, co Paweł mówi? To jest bardzo istotne. Przeczytajmy sobie od 4 do 9 wersety. Paweł mówi tak: dziękuję Bogu zawsze za was, za łaskę Bożą, która wam jest dana w Chrystusie Jezusie, i żeście w Nim ubogaceni zostali we wszystko, we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, ponieważ świadectwo o Chrystusie zostało utwierdzone w was, tak iż nie brak wam żadnego daru łaski, wam, którzy oczekujecie objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, który też utwierdzi was aż do końca, tak iż będziecie bez nagany w dniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Bóg, który was powołał do społeczności Syna swego Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Zobaczcie, Koryntianie mieli wszystko, wszelkie dary łaski. I dalej mówi tutaj ten fragment, że Bóg jest wierny. I on dotrzyma słowa, które powiedział, tak? Ale jak czytamy listy do Koryntian, widzimy, że było tam wiele różnych trudności, z którymi Paweł musiał sobie jakoś poradzić. I w jednym fragmencie, z drugiego listu, przeczytamy dwa wersety, w drugim liście do Koryntian, 7 rozdział, czytamy tak, właśnie kiedy zwraca się do Koryntian: bo jeśli nawet listem was zasmuciłem, nie żałuję tego, a jeśli nawet żałował, widzę bowiem, że ów list zasmucił was przynajmniej na chwilę. Teraz jednak cieszę się nie dlatego, że byliście zasmuceni, ale że byliście zasmuceni ku upamiętaniu. Zasmuceni bowiem byliście po Bożemu, także w niczym nie ponieśliście szkody z naszej strony, albowiem smutek, który jest według Boga, sprawia upamiętanie ku zbawieniu i nikt go nie żałuje. Smutek zaś światowy sprawia śmierć. Paweł mówi tutaj, że doprowadził ich do smutku, ale nie żałuje tego, bo jeżeli ten smutek dotknął ich serca i upamiętali się, to chwała Bogu. I na tym polega właśnie to upamiętanie. Ten sposób, który tutaj Paweł pokazał, jest dla nas bardzo cenny. Bo rzeczywiście, jeżeli coś się źle dzieje złego, jeżeli ktoś nie jest w stanie odwrócić się od czegoś, co Bogu się nie podoba, można doprowadzić go do smutku, żeby zaczął myśleć, żeby się upamiętał. A wtedy Bóg na niego czeka, tak? Żeby on mógł otworzyć swoje serce. Także takich przykładów mamy sporo. Z listu do Tymoteusza też chciałem coś przeczytać z tego względu chociażby, że Tymoteusz był młodym człowiekiem, jak wiemy, i wśród młodych jest bardzo trudno właśnie prowadzić młodego człowieka w takiej Bożej miłości, dlatego że ten świat ma niesamowity wpływ na młodych ludzi i oferuje im bardzo wiele rzeczy. I jest to naprawdę trudna droga. I Paweł tutaj do Tymoteusza też skierował pewne słowa, które sobie spróbujemy tutaj odczytać. Zobaczmy, 2 Tymoteusza, 1 rozdział. Myślę, że w tamtym czasie akuratnie z Tymoteuszem były pewne kłopoty, trudności i Paweł do niego kieruje takie słowa. Z tego powodu przypominam ci, abyś rozniecił na nowo dar łaski Bożej, którego udzieliłem ci przez włożenie rąk moich, albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości i powściągliwości. Nie wstydź się więc świadectwa o Panu naszym, ani mnie, więźnia Jego, ale cierp wespół ze mną dla Ewangelii wsparty mocą Boga. Zachęca tutaj Tymoteusza. Tymoteusz mógł przechodzić trudny czas, ale Paweł kieruje do niego takie zachęcające słowa, że Bóg dał nam ducha mocy, miłości, powściągliwości, a nie bojaźni. I w 2 rozdziale, a 24 i 26 werset, czytamy kolejne takie słowa. A sługa pański nie powinien wdawać się w spory, lecz powinien być uprzejmy dla wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący przeciwności, napominający z łagodnością krnąbrnych w nadziei, że Bóg przywiedzie ich kiedyś do upamiętania i do poznania prawdy. Czyli Bóg posługuje się pewnymi ludźmi, tak jak tutaj Pawłem, i może to być w każdym zborze na dzień dzisiejszy, żeby w dobrym prowadzeniu pomóc komuś, kto zboczył z drogi, tak? Młody człowiek, tak jak powiedziałem, jest no, niestety usidlany z każdej strony w świecie. Szkoła, młodzież, narkotyki, papierosy, alkohol, seks, te wszystkie rzeczy, one gdzieś krążą, tak? Jeżeli nie ukierunkujemy młodego człowieka, nie damy mu coś, a tylko będziemy mu mówili, żeby tego nie robił, to w miejscu tej pustki ten świat zajmie miejsce. Musimy wypełnić jego serce, pomóc mu znaleźć drogę do Boga i uczyć go tej miłości, którą Pan Bóg może mu dać, żeby on mógł sobie radzić w tym świecie. I tutaj jest ten kolejny właśnie dobry przykład apostoła Pawła, że należy mieć oczy szeroko otwarte i widzieć, być może ktoś jest na sali, kto boryka się z trudnościami, ma jakieś właśnie trudne rzeczy, nie radzi sobie z nimi. Żebyśmy widzieli to, dostrzegali, Duch Święty pomoże i żebyśmy przede wszystkim byli otwarci na tych, którzy nas otaczają, na współbraci, zapytać, podejść, porozmawiać, może trzeba się pomodlić, może trzeba coś doradzić. Mamy być po prostu otwarci. Diabeł nie śpi i cały czas robi wszystko, żeby właśnie nas odciągać od Boga. Czy przypominacie sobie, nie tak dawno nawet rozważaliśmy z Księgi Objawienia listy do zborów. To są słowa Pana Jezusa zapisane i to też są bardzo niezwykłe rzeczy, które chcę tylko po części przypomnieć, jak gdyby. Pamiętacie list do Efezjan, do zboru w Efezie? Czytamy tam: znam uczynki Twoje i trud, wytrwałość Twoją i wiem, że nie możesz cierpieć złych i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są, i stwierdziłeś, że są kłamcami. Mówi tutaj o dobrych rzeczach, które w zborze się działy, ale dalej czytamy: lecz mam Ci za złe, że porzuciłeś pierwszą Twoją miłość. Pamiętacie to? Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś i upamiętaj się. Zobaczcie, mówi do zboru, do ludzi wierzących. Upamiętajcie się. Robiliście dobre rzeczy, szliście w dobrym kierunku, ale zboczyliście z drogi. Upamiętajcie się. W liście do Pergamonu, w Pergamonie, w 16 wersecie czytamy: upamiętaj się więc, a jeżeli nie, przyjdę do ciebie wkrótce i będę z nimi walczył mieczem ust moich. Znowuż, wymienia wcześniej dobre rzeczy, które robili, o czym wie, widzi to, ale zeszli z tej drogi. A więc co? Trzeba się upamiętać. I tutaj jest upamiętanie. W kolejnym, na przykład w Sardes. 23. Czytamy tam tak: pamiętaj więc, czego się nauczyłeś i co usłyszałeś, i strzeż tego, i upamiętaj się. Jeśli tedy nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej, a nie dowiesz się, o której godzinie cię zaskoczę. Zobaczcie, na każdym kroku jesteśmy, żebyśmy się upamiętali, tak? Jesteśmy pouczeni, nie jesteśmy zostawieni sami sobie. I to jest ważne, że kiedy zaczyna się coś dziać złego, Bóg do nas przemówi, czy to przez słowo, czy przez kazanie, czy przez brata, siostrę, czy przez książkę chrześcijańską. Gdzieś postawi kogoś na naszej drodze, żeby nam pokazać, że chyba zbaczamy z tej drogi. Podkreślę jeszcze raz, Bóg jest święty, nie pozwoli szydzić z siebie. To wszystko gdzieś prędzej czy później wyjdzie. Dlatego tak ważne jest, abyśmy trzymali się w pełni Słowa Bożego. Mamy zachętę w Piśmie Świętym, widzimy to. Możemy jeszcze wiele innych wersetów przytoczyć, które o tym mówią. Jak sobie radzić, żeby rzeczywiście to działo się w naszym życiu? Popatrzcie, jakim trzeba być czujnym na każdym kroku. W Rzymian 2 rozdziale, 4 wersecie czytamy taki werset, właśnie słowa takie, które mówi, że Boża dobroć do upamiętania cię prowadzi. Zobaczcie, Boża dobroć prowadzi do upamiętania, czyli musimy poznać Boga, Jego dobroć. Jak poznawać Boga? No musimy czytać Słowo Boże, tak? Żeby to Słowo było w nas żywe. Jeśli nie będziemy czytać, to nie będziemy widzieć tej dobroci. A ta dobroć bije ze stronic Biblii, kiedy czytamy. A więc nabożeństwa, spotkania, grupy domowe, spotkania modlitewne, wszędzie poznajemy Boga, to wypełnia nasze serca, nasze umysły i to daje nam siłę do przezwyciężenia słabości, tego, co świat oferuje. Żeby się ostać, musimy być napełnieni Bożym Słowem. Ono musi być w nas żywe. I wiecie, spotykamy się na każdym kroku w naszym życiu z jakimiś rzeczami, na których możemy się uczyć. Bo opowiem krótką historyjkę, proza życia, po prostu proza życia, tak to określę. Pewien wierzący człowiek pracował jako stolarz. Poszedł do pracy jak co dzień, dostał zlecenie, co ma zrobić, zajął się swoją pracą, a ponieważ jest człowiekiem wierzącym, więc w tej pracy, robiąc to, co ma zrobić, myślał właśnie o Panu Bogu, o swoim życiu, o tym, co by trzeba zmienić, co poprawić, co się Panu Bogu może nie podobać, po prostu takie rozważania w sercu. I tak sobie pomyślał, że chyba ma jakieś problemy z miłością bliźniego, że powinien zwrócić tutaj uwagę chyba na to, żeby być bardziej taki miłosierny do bliźnich, że tego chyba mu brakuje. No i rozważając tak sobie, nagle słyszy głos gdzieś tam z tyłu, odwraca się, przed jakiś człowiek, którego nie zna i mówi do niego: ej ty, zrób mi miotłę, będę wracał o 17, to odbiorę. Popatrzył na to, a gość wyszedł. Nic nie odpowiedział, bo nie był w stanie, był zaszokowany taką, przyszedł jakiś gbur, powiedział mu: ej ty, zrób mi miotłę, ani nie poprosił, ani nic, tylko tak się zachował: ja mu dam miotłę, raczej tą miotłą po plecach niż miotłę. I tak go to zbulwersowało, tam robi tą swoją pracę i o tym tak myśli, bo to nie daje mu spokoju. Nie, no nie, no żeby tak mnie potraktować, nie, absolutnie, żadnej miotły mu nie zrobię, w ogóle nie ma o tym mowy. I tak czas płynie, on tak to rozważa, potem jest przerwa, poszedł zjeść posiłek, który sobie przyniósł i w końcu tak mówi: albo zrobię mu tą miotłę, niech już będzie. Zrobił byle jak, zostawił ją. Ale dalej mu coś nie daje spokoju. No tak byle jak, no tak nie wypada. No, zaczął ją poprawiać, tak żeby była lepsza, ładniej wyglądała. No w końcu doprowadził do tego: dobrze, zrobię mu porządną tą miotłę. Okej, zrobił elegancką miotłę, wszystko tam było wykończone. Po prostu bardzo ładna miotła. No i zbliżała się 17, dobrze, dam mu tą miotłę, niech już będzie, że... Okej, ale o 17 nikt nie przyszedł. Był zdziwiony, posprzątał to, co miał posprzątać po sobie, poszedł do domu, miotłę zostawił w kącie, mówi: pewnie jutro przyjdzie. Na drugi dzień, jak przyszedł do pracy, ten człowiek się nie pojawił i już go nigdy więcej nie zobaczył. I zastanawiał się, co to było. Czy to był anioł, który miał mu coś pokazać na temat właśnie miłości bliźniego? Tak łatwo reagujemy w takich sytuacjach, żeby się właśnie zdenerwować, unieść. Gdzieś to nasze ja od razu idzie do góry, bo ktoś nam coś powiedział, bo ktoś zachował się tak czy inaczej. Pokazał mu pokorę tutaj. Zrobił tą miotłę do końca. Tak, zawsze róbmy coś komuś, tak jakbyśmy robili dla Pana. Tak uczy nas Biblia. I zobaczcie, ten człowiek w takiej prozie życia miał przykład, tak? Myślę, że każdy z nas ma różne przykłady, w których może się czymś wykazać, tak? Zawsze możesz potem usiąść i zastanowić się, jak się zachowałeś w danej sytuacji, co zrobiłeś. I będziesz wiedział, w którym miejscu jesteś na drodze do Boga. Co trzeba zmienić, co trzeba poprawić. Nie odrzucaj tego, ale zastanów się nad tym. Poprzez takie właśnie przykłady, doświadczenia wzrastamy, rozwijamy się. Bóg nam pokazuje, czego od nas oczekuje. Oczekuje, że będziemy miłować bliźniego swego jak siebie samego. Tak mamy robić. Pana Boga ponad wszystko, na pierwszym miejscu. Gdybyśmy się zastanowili nad apostołem Pawłem, zobaczcie, jaka była jego wielka gorliwość, zanim się nawrócił. I on myślał, że on robi dobrze. To było dla niego najważniejsze. Wtrącał do więzień tych sekty Nazarejczyków, bo mu wydawało się, że to jest dobre. Aż musiał go sam Jezus dotknąć, objawić mu się, żeby on mógł się upamiętać, że to nie ta droga jest. I kiedy w drodze do Damaszku objawił mu się, powiedział: Pawle, dlaczego mnie prześladujesz? Paweł padł na kolana i mówi: Kim jesteś, Panie? On mówi, ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. On wtedy zrozumiał, tak? I jak zmieniło się jego życie? On był dalej gorliwy, ale już tak, jak tego oczekuje od niego Jezus, tak był gorliwy. Musiał się upamiętać. Każdy z nas gdzieś tam może z czymś zboczyć. Wiecie, nie ma takiej możliwości, żebyśmy w tym złym świecie, po tej stronie nieba, czynili zawsze dobro. Gdzieś się zawsze potkniemy, coś złego zrobimy, gdzieś tam pomyślimy nie tak, jak trzeba, bo jesteśmy ludźmi niedoskonałymi. Ale Jezus jest z nami, Duch Święty jest z nami po to, żeby prostować to wszystko. Żebyśmy tylko byli otwarci na Niego, na Jego działanie. Jeszcze bardzo taka ciekawa historia, którą tylko króciutko powiem. Pamiętacie ze Starego Testamentu Bilema i oślicę? Bilama, tak. I oślicę? Zobaczcie, miał pójść zrobić coś, co się Panu Bogu nie podobało. Bił tą biedną oślicę, ponieważ jadąc na niej nie widział, że stoi anioł Boży, który potem mu powiedział, miał go zabić, gdyby nie zmienił zdania, tak? Przeczytajcie sobie, to jest w 4 Księdze Mojżeszowej, 22 rozdział, naprawdę ciekawa historia. Co musiało się stać, żeby Bileam się opamiętał, tak? Pojawił się anioł Boży, przemówiła oślica do niego, dlaczego mnie bijesz? Dopiero wtedy się opamiętał. Zobaczcie, jest różny sposób działania Pana Boga, ale dotrze do nas. Jeżeli nasze serce będzie szukało Boga, zobaczycie, że będą się działy niezwykłe rzeczy, bo Pan Bóg nie chce, żeby ktokolwiek zginął, ale chce uratować każdego. Kiedy wiemy o tych rzeczach, bo wiemy już bardzo dużo, jacy powinniśmy być? W liście Piotra czytamy takie słowa, że sąd Boży zacznie się od domu Bożego. Zobaczcie, to znaczy, że w zborach, w domu Bożym jest też grzech. I ten sąd zacznie się właśnie od domu Bożego. To gdzież będą grzesznicy? Pan Bóg się troszczy, Pan Bóg chce, żeby Jego Kościół był czysty. Bo taki jest Bóg, święty i czysty. I będzie do tego zmierzał cały czas, nie zostawi nas samych. Oczekuje, że taki będzie Kościół. Dlatego my z naszej strony musimy dołożyć wszelkich starań. Modlitwa, uczestnictwo w nabożeństwach, czytanie Słowa Bożego ponad wszelką wątpliwość. Przeczytajmy sobie werset z Księgi Jozuego. To jest z 1 rozdziału Księgi Jozuego. A 8 werset. Czytamy tak. Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od Twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane. Bo wtedy poszczęści się Twojej drodze i wtedy będzie Ci się powodziło. Niechaj ta księga nie oddala się od Twoich ust. Mamy mieć ją na co dzień, na każdy moment, czytać, poznawać Boga. Bóg nam się objawia, pokazuje nam, jaki jest i jaka jest Jego wola dla nas. To wszystko jest tutaj zapisane, mamy to czytać. Prorok Ozeasz powiedział, zjedz tą księgę, a idź i mów. Nawet takie słowa. To jest drogowskaz dla nas, jak się trzymać Bożego Słowa w tym dzisiejszym, szczególnie dzisiaj, trudnym świecie, w jakim żyjemy. Bardzo często słyszymy takie, już nie wiem jak to określić, Bóg jest w moim życiu na pierwszym miejscu, ale żyje swoim życiem. Bóg ma być naprawdę na pierwszym miejscu w naszym życiu, w naszych myślach, w naszych słowach, w naszych czynach. Kiedy myślisz, zastanów się nad tym, czy myślisz o Bogu, czy myślisz tylko o rzeczach, które chciałbyś mieć, albo o trudnościach, które cię przygniatają. I wtedy nie ma miejsca dla Pana Boga. Ale ma być miejsce na pierwsze w naszych myślach, w słowach, czy kiedy mówisz, o czym mówisz? Znowuż o tym, co chciałbyś zrealizować w życiu, jakie tam przyjemności osiągnąć, dobrobyt i tak dalej, czy o smutkach dzielisz się. O Polakach mówi się przecież, że jesteśmy narzekającym narodem, więc ciągle na coś tam narzekać. Tutaj taksówkarz narzeka, że o, jak ciężko to tamto, ale Mercedesem najlepszej klasy jeździ, no ale ciężko jest, w ogóle trudno coś tu zmienić. Więc takich historii jest mnóstwo, więc w tych słowach, gdzie jest Pan Bóg, tak? I wreszcie w decyzjach. Podejmujemy decyzje według swojego uznania, bo tak myślimy, że tak najlepiej zrobić, a potem, Panie Boże, gdzie byłeś, jak jest wpadka? No, a pytałeś się mnie? Zobaczcie, to wszystko ze sobą się zagłębia. Kiedy myślę zazębia, kiedy myślę o Bożych sprawach, kiedy mówię o tym, to też podejmuję dobre decyzje w mocy Pana Boga, w obecności Pana Boga. A wtedy będzie nam się szczęściło. Nie jest powiedziane, że to jest łatwe i będzie łatwo. Biblia o tym nie mówi, że kiedy człowiek się nawróci, to już będzie z górki i łatwo. Nie, będą trudności, będą kłopoty, tak długo jak żyjemy, ale Bóg jest z nami w tym wszystkim. Chce być, chce pomagać nam rozwiązywać te kłopoty. W liście do Rzymian 11:36 czytamy tam takie słowa: albowiem z Niego i przez Niego i ku Niemu jest wszystko. Czyli wszystko w Nim ma swój początek, od Niego pochodzi wszystko, przez Niego żyje i wszystko skupia się na Nim i w Nim znajduje swoje spełnienie. Jemu niech będzie chwała. Musimy o tym pamiętać. Wszystko należy do Boga. Wiecie, to są sprawy życia i śmierci, po której stronie staniemy, za czym się opowiemy. Nie możemy iść, że tak powiem, okrakiem. Nie możemy być troszeczkę tu i troszeczkę tam. Kiedy może słuchamy tych rzeczy, to wydaje nam się, że to takie wszystko trudne, skomplikowane. Ale wierzcie mi, Jezus powiedział, i to czytamy właśnie w Słowie Bożym, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście zmęczeni, obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Mamy przyjść. Mamy tego skosztować, spróbować. Weźcie moje jarzmo, mówi Jezus. Ono jest lekkie, brzemię jest lekkie. No ale jeżeli bierzesz tylko cząstkę, no to jest ciężko. Ale weź wszystko, bo tak mówi Jezus. Także chciałbym was zachęcić, żebyście patrzyli w głąb swojego serca, co trzeba zmienić. Nie bali się tego. Tu siostra nam tak pięknie pokazała otwartość serca, uwielbienie dla Pana. Naprawdę jestem poruszony, to było cudowne. Tak mamy żyć. Tak mamy żyć na co dzień. Nie tylko od niedzieli, nie tylko od święta. Żeby Bóg mógł odbierać sobie chwałę z naszego życia. I ludzie będą nas inaczej postrzegać. Nie tych smutasów chodzących, zrobić swoje i z powrotem, ale żebyśmy byli radośni. To wtedy ci ludzie też będą chcieli być radośni. Będzie coś się działo. Także niech to słowo upamiętanie wróci do Kościoła, żebyśmy o tym mogli mówić. Bo jesteśmy tylko ludźmi i schodzimy z drogi, tak? Gdzieś tam się potkniemy, ale żebyśmy potrafili przyjąć upamiętanie. Bóg chce nas prostować, nasze ścieżki, żebyśmy po prostu mogli kiedyś w wieczności spotkać się naprawdę z Nimi i radować się. Ten stan tutaj jest przejściowy. Mamy dokonać wyboru i iść do nieba. Także tego wam życzę i sobie. Amen.
Dziękujemy, Piotrze, za słowa zachęty. Zachęty do tego, aby się upamiętać. I myślę, że rzeczywiście to jest